Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Zazwyczaj jak wypominamy komuś, że zabił kilkaset osób, to robimy to z pogardą. Dziś jednak jeden z tych wyjątków, kiedy bardziej towarzyszyć nam będzie podziw i radość. To drugie to już pewnie zależy od osoby, bo na przykład naszemu dzisiejszemu bohaterowi zabijanie nie sprawiało radości, ale uważał, że musi to robić dla ojczyzny. Oj, i robił to dobrze, bo Simo Hajcha ukatrupił ponad 500 sowieckich żołnierzy, przechodząc do historii nie tylko jako biała śmierć, ale też najlepszy snajper w dziejach i udowodnimy wam to matematycznie pod koniec odcinka, ale wcześniej dowiecie się o nim jeszcze wielu innych ciekawych rzeczy, na przykład czemu nigdy nie używał celowników optycznych, jak przygotowywał swoje snajperskie miejscówki i jak bardzo myślistwo pomogło mu w polowaniu na kacapów. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Postrach Sowietów urodził się w Rosji, przynajmniej teoretycznie, bo w momencie narodzin naszego dzisiejszego bohatera, 17 grudnia 1905 roku, Wielkie Księstwo Finlandii wchodziło w skład Rosji właśnie. Finlandia uzyskała niepodległość w 1917 i właśnie wtedy miejscowość, w której się urodził i wychował Simo Hajcha, stała się jej częścią, chociaż mało brakło, bo ta miejscowość znajdowała się zaledwie paręnaście kilometrów od późniejszej granicy, najpierw z Rosją, a potem ze Związkiem Radzieckim. Simo od najmłodszych lat był bardzo sprawny fizycznie. Z drugiej strony to nie tak, że miał jakiś wielki wybór. Po prostu w surowych warunkach wsi na północy Finlandii musiał ostro pomagać ojcu w gospodarstwie. Tyle dobrego dla niego, że naprawdę to lubił. Zwłaszcza myślistwo, dzięki któremu później był tak znakomitym snajperem. Pytany później w wywiadach, czemu u licha był taki dobry, Simo zawsze odpowiadał krótko. Praktyka. Ale nie chodzi tylko o praktykę w celnym strzelaniu. Chodzi o cały ten myśliwski pakiet. Umiejętność maskowania się, odporność na chłód, cierpliwość, wytrwałość i jak przychodzi ten kluczowy, krótki moment po godzinach czekania, to również opanowanie. Niech wam się jednak nie zdaje, że Simo Hajcha całą młodość spędził na polowaniach i rąbaniu drewna. Nie, nie. Chodził też do szkoły, choć krótko. Lubił się uczyć, ale po czterech klasach podstawówki stwierdził, że dobra, wystarczy. Chciał zostać rolnikiem jak jego ojciec, ale wiedział też to, co wiedzieli w sumie wszyscy prawie w Finlandii, a co wiedzieć powinien chyba każdy, kto graniczy z kacapami, że plany to sobie można robić, ale trzeba zawsze brać poprawkę na to, kto jest sąsiadem. To też Simo Hajcha, podobnie jak masa młodych Finów, działał w Gwardii Obywatelskiej, takim odpowiedniku naszej obrony terytorialnej, gdzie uczono nie tylko strzelać i posługiwać się innymi rodzajami broni, ale też radzić sobie w terenie. A to był dopiero wstęp do obowiązkowej służby wojskowej, jaką Simo rozpoczął, jak miał 20 lat. I nie to, że mu się jakoś strasznie spodobało, ale generalnie nie miał z tym żadnego problemu. Był tak zahartowany pracą w gospodarstwie, że ciągłe ćwiczenia, musztra, zakwaterowanie w drewnianych barakach, nie robiło to na nim żadnego wrażenia. Podobnie zresztą jak na innych młodych Finach. Bo wielu z nich, idąc do woja, już było naprawdę nieźle zaprawionych nie tylko w strzelaniu, ale i w rzucaniu. To jest generalnie naprawdę niesamowite na swój sposób, jak w małej, ubogiej, ciągle zagrożonej przez komunistów w Finlandii praktycznie wszystko miało sprawić, że ludzie będą w razie czego gotowi do wojny. Chociażby bardzo popularny był i nadal zresztą jest fiński baseball. Nie ma co się wdawać tutaj w dokładne reguły, ale absolutnie nie jest przypadkiem, że piłka waży dokładnie tyle, co ówczesny granat ręczny. W ten sposób każdy dzieciak, nastolatek, dorosły, grając w grę, wyrabiał sobie wyczucie, które później mogło się okazać kluczowe przy miotaniu granatów w stronę wroga. Sama forma prowadzenia ognia też była mocno związana z fińskim stylem życia, ujmijmy to prosto, ubogim. Amunicji było mało, więc trzeba strzelać celnie. Tę zasadę Simo znał już z polowań, natomiast w wojsku nauczył się jeszcze czegoś. Bardzo szybkiego przeładowywania. W minutę był w stanie oddać 16 celnych strzałów z karabinu powtarzalnego. Natomiast z broni maszynowej też był potwornie celny, ale ten typ jarał go już po prostu mniej. Lata 30. naszemu dzisiejszemu bohaterowi mijały na przemian, na pracy w gospodarstwie, polowaniach i ćwiczeniach w gwardii, bo dalej tam działał, mimo że poszedł już do rezerwy. Zrobił też kurs na strzelca wyborowego, ale nie planował kariery wojskowej. Jednak, podobnie jak lwia część Finów, był przygotowany na ewentualną radziecką agresję, która pod koniec dekady robiła się coraz bardziej prawdopodobna. W końcu, w listopadzie 1939 roku, Sowieci postanowili wykorzystać zagrywkę z rosyjskiego podręcznika wojennego.
Nie jest to zresztą gruby podręcznik!
Był to zabieg klasyczny. Zagrażacie naszym obywatelom samym faktem, że jesteście blisko, więc musimy wam zabrać trochę terenów, żeby się od was odgrodzić. A poza tym one i tak kiedyś były nasze, więc nam się należą. Do tego jeszcze klasyczna prowokacja pod fałszywą flagą i mamy komplet. W listopadzie 1939 roku pewna siebie Armia Czerwona ruszyła na Finlandię. Teoretycznie, żeby opanować tylko trochę terenów przygranicznych, ale i tak wiadomo było, że chodzi o całą Finlandię. O biedną Finlandię, której nikt za bardzo nie dawał szans w tym starciu. Armia Finlandii stanowiła tylko 1/3 z miliona radzieckich żołnierzy, jacy zostali na nią rzuceni. Oczywiście Sowieci mieli też gigantyczną przewagę w sprzęcie, w tym w czołgach, ale szybko miało się okazać, że odmrożą sobie te pazerne łapska. Powodów astralnej wtopy Sowietów w wojnie zimowej, która zaczęła się 30 listopada 1939 roku, było wiele. Jednym z nich był oczywiście Simo Heihat. Natomiast to dobry moment na szybką dygresję. Sowieci generalnie byli strasznie pewni siebie, ruszając na Finlandię. Podobnie jak wchodząc lata później do Afganistanu, czy całkiem niedawno Rosjanie ruszający na Ukrainę. Miał być szybki sukces, a tu dupa. Po pierwsze, z uwagi na okropne dowodzenie, w dużej mierze dlatego, że lwią część ogarniętych, doświadczonych dowódców Stalin parę lat wcześniej odesłał do piachu. Bardzo ważnym czynnikiem było też okropne rozpoznanie. Na północy okazało się, że sprzęt nie radzi sobie z forsowaniem ciężkiego terenu i z warunkami mroźnej, potwornej fińskiej zimy, bo często sprzęt po prostu nie chciał działać. Natomiast na południu Sowietów zaskoczyła linia bardzo porządnych umocnień, a to nadal nie wszystko. Bo Sowieci nie mieli nawet zimowych mundurów. Na terenach pokrytych śniegiem, w swoich zielonych ciuszkach byli widoczni jak na dłoni, a że często jeszcze atakowali zmasowanymi grupami, to wcale nie trzeba było być wybitnym strzelcem, żeby ich kosić hurtowo. Pech Sowietów polegał jednak na tym, że ogromna część Finów, którzy przystąpili do obrony ojczyzny, to byli świetni strzelcy. Wróćmy do najlepszego z nich. Simo trafił do 34. Pułku Piechoty razem ze swoim ukochanym karabinem Mosin M2830, który znał doskonale, ale początkowo nie robił z niego użytku jako snajper. Był normalnym piechurem, jednak bardzo szybko dał się poznać jako znakomity strzelec i dowódca kompanii. Przemianował go na snajpera. Szły bardzo nieprzyjemne czasy dla Armii Czerwonej. Pierwszy snajperski wyczyn naszego dzisiejszego bohatera to była zemsta na koledze po fachu, bo jakiś radziecki snajper ubił aż 4 fińskich oficerów. W związku z tym Simo został wezwany i powiedziano mu, że ma zabić tego kacapskiego buca. Simo Heihat odparł tylko: postaram się, i wyruszył. Znalazł dobrą miejscówkę i cierpliwie czekał. Czekał długo, w potwornym zimnie. Śniegu to nawiało na niego tyle, że wyglądał jak bałwan, ale czuł, że wróg jest gdzieś blisko i miał rację. Słońce miało się już ku zachodowi, ale jego ostatnie promienie odbiły się w końcu od soczewki lunety i Simo już wiedział. A poza tym radziecki snajper chyba uznał, że dobra, już fajrant, uniósł głowę i wystarczyło. Simo wypalił raz.
Raz wystarczył.
Takich akcji Simo miał mieć jeszcze więcej, a na jego sukcesy w postaci kacapskich trupów składało się wiele czynników, które musimy sobie tutaj wymienić. Choćby to, że choć karabin był do tego przystosowany, Simo Heihat nigdy nie używał celowników optycznych. Po pierwsze, bał się, że tak jak ten radziecki snajper, może zostać zdradzony przez odbite światło, a po drugie uważał i miał rację, że żeby skorzystać z takiego dobrodziejstwa, trzeba podnieść głowę o parę centymetrów wyżej niż w przypadku takiego klasycznego celowania, a mając naprzeciwko siebie ogarniętego snajpera, to może być właśnie ta odległość między życiem a śmiercią. Simo pedantycznie dbał o swoją broń. Wiedział, że jak na polowaniu, może po godzinach czekania mieć tylko jedną szansę. I to przez moment, więc nie może sobie pozwolić na to, żeby wtedy karabin mu się zaciął. To też jak Simo akurat nie był w polu, że się tak wyrażę, to cały czas czyścił, smarował, testował swoją broń i przynosiło to efekty. Podobno jego ukochany karabin nigdy mu się nie zaciął, ale nie tylko karabin nie mógł go zawieść, również organizm. To też między akcjami Simo starał się jak najwięcej spać, a jak już zajął miejsce w kryjówce, to trzymał dietę. Dietę snajpera na akcji, czyli dbał o utrzymanie odpowiedniego poziomu cukru. Ssał po prostu cukier w kostkach. A jeśli chodzi o inne rzeczy w menu snajpera na akcji, to na przykład suchary, które mógł sobie dyskretnie przeżuwać. Miał na sobie, żeby nie zamarznąć, kilka warstw odzieży, a ta wierzchnia oczywiście była biała. Jednak nadal doświadczony snajper mógłby go wyczaić, obserwując parę unoszącą się z jego ust. No fizyki nie oszukasz. Chyba że jesteś Simo Hi-Hat, to wtedy tak, bo i na to znalazł sposób. Po prostu pakował sobie śnieg do ust. Cała ta ostrożność i dbanie o broń na niewiele by się jednak zdały, gdyby Simo nie umiał sobie dobrze przygotować kryjówki. Na nieszczęście Sowietów w tym też był świetny. Zwracał uwagę na niby małe rzeczy, ale takie, które robiły robotę. Na przykład za sobą robił taki nasyp ze śniegu, żeby lepiej zlewać się z otoczeniem. Z kolei przed sobą śnieg ubijał, żeby po strzale nie zdradził go unoszący się śnieżny obłok. Nie tylko maskował siebie, ale również broń białą gazą. A poza zatem naturalne warunki do chowania się miał naprawdę dobre, bo miał tylko 1,60 m wzrostu. Wiemy już, że Simo celnie strzelał i że umiał się maskować, to teraz przejdźmy do tego, jakie były tego efekty. Były one wspaniałe. Zaczął kosić kacapskich żołnierzy hurtowo. Dni, kiedy odsyłał po 10 na wieczne kanikuły, nie były wcale rzadkością. Były nawet 3 dni, kiedy ubił w ich trakcie 51. Innym razem wyczaił nową sieć kwater mieszkalnych wroga, więc zaczaił się w dobrym miejscu i zaczął strzelać. Przez cały dzień ubił 19, a wróg nie miał bladego pojęcia, skąd padają strzały. Nie minęło wiele czasu, jak między Sowietami rozeszła się informacja o potwornym fińskim snajperze. Zaczęła się wręcz panika, a co robi armia spod czerwonej gwiazdy, jak zdaje sobie sprawę, że jest bezsilna? Tak jest. Pruje na oślep z artylerii, nie tylko w stronę pełnych ludności cywilnej miast, ale też przyczajonych nie wiadomo gdzie snajperów. Nie, serio, strzelali po prostu na azymut, tam gdzie im się wydawało, że po oddaniu strzału snajper może się znajdować. I liczyli na to, że po pierwsze trafią, a po drugie jak już trafią, to właśnie tego piekielnego strzelca. Ale że na szczęście artyleria nie jest bronią najbardziej precyzyjną, to Simo Hajcha faktycznie czasem dostał ziemią, kamieniami, raz nawet niegroźnie odłamkiem, ale uchodził z tego cało. Simo zyskiwał również sławę wśród swoich. Zarówno cywile, jak i przełożeni byli z niego bardzo dumni. Poza odznaczeniami, Simo dostał też obłędnie szpanerski karabin M28, za który bardzo podziękował, ale na akcję i tak zabierał swój opanowany do perfekcji, ukochany karabin, dzięki któremu przeszedł do historii jako biała śmierć, chyba że nie, bo co do tej ksywy to są różne teorie. Niektórzy twierdzą, że faktycznie określenie Biała Śmierć najmocniej przylgnęło do Simo Hajchy, natomiast Sowieci mieli tak określać wszystkich przyczajonych w śniegu Finów, którzy ich dziesiątkowali. Inni z kolei twierdzą, że określeniem Biała Śmierć nazywano całość działań w Finlandii z uwagi na potwornie srogą zimę. Jeśli jednak odrzucimy tę teorię i przyjmiemy, że Biała Śmierć to była ksywa wyłącznie naszego dzisiejszego bohatera, no to chłop sobie na nią naprawdę dobrze zapracował, bo swoim ukochanym karabinem miał odstrzelić ponad 250 żołnierzy wroga. A pamiętacie, jak wspomniałem, że innymi rodzajami broni też był zabójczo skuteczny? No to teraz czas na dowód, ponieważ właśnie innymi rodzajami broni dopisał sobie do rachunku drugie tyle.
Halo, Finlandia? Niech ten Simo wolniej zabija, bo nam się kotły na kacapów kończą.
A jak to całe zabijanie Simo Hajcha znosił? Czy miał koszmary? Wyrzuty sumienia? Nic z tych rzeczy. To znaczy nie lubił o tym rozmawiać, nie lubił się tym absolutnie przechwalać, natomiast później pytany w wywiadach o to, to twierdził, że absolutnie nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Nie sprawiało mu to, broń Boże, przyjemności. W wojnie nie widział niczego fajnego, natomiast uważał to, co robił, za swój obowiązek. Gdyby nie zabijał wrogów, to oni zabijaliby jego rodaków, odbierali jego ukochaną ojczystą ziemię, a na coś takiego nie mógł pozwolić, więc kosił wrogów jak zwierzęta zagrażające jego domowi i wychodząc z tego założenia nie miał żadnych wyrzutów sumienia, spał znakomicie. Niestety, mimo że Simo Hajcha i w ogóle Finowie robili co mogli, siali pogrom, to tych Sowietów było od cholery. Do Finlandii ciągnęły kolejne dywizje i snajperzy czasem musieli wspierać piechotę, ale nie z odległości, tylko po prostu jako jej część. I tak karierę wojskową zakończył też Simo Hajcha. Czyżby zginął? Nie, ale naprawdę mało brakło. Na początku marca 1940 roku Simo Hajcha dowodził kontratakiem, który szedł naprawdę dobrze, ale niestety Sowieci się ostrzeliwali i w pewnym momencie Simo poczuł jakiś trzask w ustach i stracił przytomność. Kiedy się na chwilę ocknął, to zdał sobie sprawę, że ma w ustach mnóstwo krwi, jakieś kości chyba, ale znowu zemdlał i może to i dobrze, że nie zdawał sobie sprawy z tego, jak strasznie go pogruchotało. Simo dostał bowiem pociskiem eksplodującym, który wszedł nad górną wargą, wyszedł lewym policzkiem, ale po drodze narobił strasznej masakry. Wyrwał lewą szczękę, strzaskał żuchwę, połamał zęby, no twarz wyglądała po prostu makabrycznie. Poza tym chłop był nieprzytomny, więc nie ma się trochę co dziwić, że ktoś uznał, że Simo Hajcha nie żyje i wylądował na stercie martwych kolegów. Na szczęście ktoś w pewnym momencie zobaczył delikatny ruch buta i niedługo później Simo Hajcha na saniach zmierzał już w stronę szpitala, gdzie ocknął się po tygodniu. Żył, wbrew temu, co napisała prasa w międzyczasie, więc jak tylko był już w stanie, to napisał sprostowanie. Informacje o własnej śmierci to nie była jedyna ciekawa rzecz, jaką zauważył podczas pośpiączkowego przeglądu prasy, bo w międzyczasie jego ojczyzna podpisała ze Związkiem Radzieckim rozejm, na mocy którego, co prawda, oddawała Sowietom ponad 10% terytoriów, w tym 1/3 zasobów ekonomicznych. Natomiast gdyby nie potwornie agresywna obrona Finów, w której ogromną rolę odegrał też oczywiście Simo Hajcha, to wiadomo, jakby się to dla Finlandii skończyło. Zresztą Hajcha nie miał pretensji o ten rozejm, miał wtedy poważniejsze problemy na głowie. Powrót do zdrowia był bardzo, bardzo trudny. Ze szpitala wyszedł po 14 miesiącach i 26 operacjach. Co robił Simo po wojnie? Wrócił do pracy na gospodarstwie i myślistwa. Szczególnie na łosie lubił polować, no i na lisy. I dopiero wtedy zaczął używać tego superszpanerskiego karabinu, jaki dostał w trakcie działań wojennych. A, no i jeszcze opracował specyficzne mazidło na bazie zgniłych jaj, żeby wabić do siebie lisy. Nie wiadomo jednak, czy wysmarował nim prezydenta Finlandii, który przyjechał kiedyś do niego na wspólne polowanie. Pożyczył natomiast prezydentowi psa, bo to była jego kolejna wielka pasja po wojnie. Simo hodował psy myśliwskie i był w tym świetny. Uwielbiał te psy, one uwielbiały jego. Zresztą nie ma się co dziwić za bardzo, bo jeszcze w dziecięcych latach najlepszym przyjacielem naszego dzisiejszego bohatera był właśnie pies. Swoją drogą szpic fiński. Przepiękne są te psy. Tak czy inaczej, jeszcze wracając do tego polowania z prezydentem, no bo właśnie, czy to nie tak, że Simo Hajcha był takim celebrytą po wojnie, że wcale nie musiał samotnie siedzieć gdzieś tam na wsi? Jasne, że nie musiał, ale chciał. Simo był narodowym herosem. Znali go i kochali wszyscy, ale on już wcześniej był taki bardzo wycofany, skromny, a po tej strasznej ranie twarzy miał jeszcze tęgie problemy z mówieniem, więc już całkiem wolał unikać ludzi, zwłaszcza takich, co mu klaskali, bo on cały czas uważał, że w czasie wojny nie robił niczego nadzwyczajnego, po prostu bronił ojczyzny tak, jak umiał najlepiej. Nigdy się też nie ożenił, nie miał dzieci, co jednak nie znaczy, że umarł w samotności. Dał się namówić na spędzenie starości w domu opieki dla weteranów i absolutnie nie żałował. No był zachwycony tym, że teraz może żyć jak panicz, bo ma wszystko zapewnione. Oczywiście to nie tak, że zaczął się zachowywać wtedy jak buc. Nie, nie, był bardzo, bardzo wdzięczny opiece pielęgniarskiej. Uważał, że to jest najlepsze, co go w życiu spotkało. Więc Simo Hajcha zmarł szczęśliwy, otoczony opieką. Był 2002 rok, kiedy Finowie pożegnali najlepszego snajpera w historii. Nie tylko w historii swojego kraju. Bo teraz czas na udowodnienie, czemu Simo Hajcha był najlepszym snajperem w dziejach. I to nie będzie jakiś przesadnie długi wywód, wystarczy parę statystyk. Wojna zimowa trwała od końca listopada 1939 roku do połowy marca roku kolejnego. Nie bardzo długo, ale sam Simo Hajcha spędził na froncie jeszcze mniej dni, niecałe 100, a w ich trakcie ubił od 505 do 542 żołnierzy wroga. Przyjmijmy nawet, że 500, to i tak daje średnią powyżej 5 dziennie. Żaden inny snajper nie ma nawet startu do tej średniej. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie spróbować wykręcić lepszą i na szczęście nie na prawdziwym froncie. Jak? Dzięki platformie G2A, gdzie znajdziecie w ekstra cenach masę gier snajperskich, w tym snajpera Elite, kolejne części, czy snajpera Ghost Warrior. Ale oczywiście, jeżeli wolicie gry innych gatunków, to też je tam znajdziecie. W zasadzie, jakich tylko dusza zapragnie, w tym mojego ukochanego Fallouta New Vegas, w którym, jeżeli będziecie mieć ochotę, to też możecie oczywiście siać zniszczenie wśród wrogów wszelkiej maści przy pomocy tego potwornego, wielkokalibrowego karabinu wyborowego. A jeżeli nie macie czasu zagłębić się w świat gier wideo, bo macie mnóstwo roboty na przykład, to też zerknijcie na G2A, bo mają tam mnóstwo programów, które mogą wam w pracy pomóc. Od programów zabezpieczających po Photoshopa. Najlepiej będzie jednak, jak sprawdzicie sami. Wbijajcie w link w opisie naszego filmu, a my widzimy się niedługo.